Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj powrót do przeszłości. Będziemy rozmawiały o serialu, który po latach z powrotem wrócił z nowym czwartym sezonem. Jest to serial
Borgen, czyli Rząd.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Borgen, czyli Rząd, to jest serial duński święcący triumfy, no mniej więcej jakieś 10 lat temu, dobrze mówię?
Myślę, że tak, ale też miał taki powrót, kiedy trafił na Netflixa i kiedy mogliśmy go oglądać na tym serwisie streamingowym, bo to przez długi czas był taki serial, którym dużo osób słyszało, dużo osób oglądało, ale legalnie w Polsce nie można go było obejrzeć, więc był takim świętym graalem serialowym. No i takim też serialem w stylu, co oglądać, skoro Kevin Spacey House of Cards to już nie jest serial do polecania. To często padała odpowiedź Borgen, jako ten serial, który opowiada o polityce poważnej i właściwie jest trochę taką polityczną bajką z lepszego świata, bo no, główna bohaterka, czyli na początku tego serialu premierka duńska, to taka premierka z naszych marzeń.
Premierka z naszych marzeń, premierka idealna. Powiedziałaś, że to jest święty graal, złoty graal. No właśnie totalnie tak, dlatego że to jest największy duński hit telewizyjny. On został sprzedany do 70 krajów. Wymyślił go człowiek, który się nazywa Adam Price. Adam Price jest restauratorem, jest krytykiem kulinarnym. Ma swoją restaurację, można pójść do restauracji Adama Price'a, a jednocześnie jest twórcą, pomysłodawcą, scenarzystą, showrunnerem, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak właśnie bardzo udanego serialu jak Borgen.
Chociaż mówisz udany serial, to ja bym tylko chciała zgłosić, że jednak jest to bajka.
Tak.
I to jest duży minus tego serialu. To znaczy jednak główna bohaterka Brigitte Nyborg jest premierką ze snów, centrową premierką, która stawia prawdę, rację, słuszność na pierwszym miejscu, a kiedy nie stawia, to dlatego, że ma tylko jeszcze wyższy cel i właściwie jest to czasami wręcz nieznośne. To znaczy urealnienie tej postaci, urealnienie tej polityki mogłoby przynieść wiele dobrego, ale też no, to jest duńska polityka. To znaczy jak w tym nowym sezonie widziałam taką scenę, w którym dyrektorka programu informacyjnego telewizyjnej duńskiej jedynki jest oburzona, że ministerka spraw zagranicznych odpisuje mailem, że nie da komentarza, to pomyślałam sobie, że w polskim kontekście jakby mi Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpisało tak szybko tego samego dnia, że nie da komentarza, to bym zbierała szczęki z podłogi, bo właściwie tygodniami się walczy o to, żeby polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpisało cokolwiek, na przykład jeżeli zaprasza się ministra, jako dawna wydawczyni poranków Radia Tok FM mogę powiedzieć, że często właśnie nawet odpowiedź odmowna to jest coś, o co trzeba się starać, więc zupełnie inne standardy, zupełnie inny świat, jeżeli chodzi o politykę.
Ależ absolutnie, Borgen obok realizmu politycznego nie stał i to chyba jest jednym z jego wielkich atutów, to znaczy, wiesz, to jest moment, w którym też my, jako dziennikarki, możemy sobie spojrzeć na ten polityczny i medialny świat, bo te światy się ze sobą bardzo przenikają w serialu i właściwie cała opowieść dzieje się na dwóch płaszczyznach. I my możemy im tylko zazdrościć chyba tego, jak to wygląda. I oczywiście jest to taki bardzo wygładzony, wypolerowany obraz, podkreślający te wartości, które pewnie Duńczycy mają na swoich sztandarach jak najbardziej, czyli równość, ekologię, bezpieczeństwo, zapewnianie wszystkim odpowiedniego startu. To są wszystkie takie atrybuty socjaldemokracji, czyli jeśli my mówimy o tym, że rząd Brigitte Nyborg jest centrowy, no to u nas pewnie by został określony jako radykalnie lewicowy, gdzie na przykład w centrum wszyscy mówią, politycy, którzy należą do partii centrowej, że są absolutnie za wolnym, bezpiecznym i darmowym dostępem do aborcji dla każdej kobiety. Nie? To jest taki bardzo znaczący aspekt.
No to jest też tak, że właśnie to się wszystko dzieje w Danii, czyli w takim też, już mamy tam pewną bajkową rzeczywistość w porównaniu do polskiej, plus jeszcze trochę takiego właśnie bajkowości w tym serialu i mamy taką wersję tego, jakbyśmy sobie wymarzyli premierkę, to jakby ona wyglądała. Oczywiście ona ma wady, płaci też cenę. Tu jest tak, że ty mówisz o płaszczyźnie medialnej, płaszczyźnie też politycznej, ale ja bym dorzuciła jeszcze płaszczyznę prywatną i cenę jaką płaci zarówno ona, jak i inne osoby, które są bardzo zaangażowane w swoje życie zawodowe, jeżeli chodzi o sferę prywatną, jakie są koszty. Te koszty też są bardzo wyraźne w tym nowym sezonie. One są takie bardzo dojmujące, bo ona płaci cenę za lata tego, że była bardziej zaangażowana w życie polityczne niż w swoje życie towarzyskie, przyjacielskie, no i oczywiście rodzinne. Ja też ten serial w poprzednich sezonach ceniłam za to, że jedna z głównych postaci była osobą, która doświadczyła bardzo, bardzo takiego poważnego, długotrwałego molestowania seksualnego w dzieciństwie. I nie zrobiono z tego głównego elementu tej postaci, tylko to była postać, która była jakaś i do tego miała w sobie to doświadczenie i było to opisane w sposób bardzo taki, tak jak to powinno być. To znaczy nigdy nie jesteśmy tylko tym najgorszym, co nam się w życiu przytrafiło, nawet jeżeli płacimy za to cenę, więc to jest coś, co ja pamiętam z tych poprzednich sezonów i to jest też, myślę, coś, co no nie, tej postaci nie mamy w tym sezonie.
No i ustalmy, bo mamy serial, który rozpoczął się w 2010 roku, miał 3 sezony, zakończył się w 2013 i tak na dobrą sprawę to właśnie już wszyscy o nim trochę zapomnieli. Nie wiem jak było w Danii, bo najprawdopodobniej dla nich to jest jakiś absolutny punkt odniesienia i coś bardzo, bardzo ważnego. Też jak wracał, to była bardzo ważna rzecz. Zaangażowali się tam też aktorzy, którzy dzisiaj są bardzo popularni, którzy te 10 lat temu w ogóle nie byli na scenie aktorskiej albo, nie wiem, oglądali właśnie serial marząc o tym, że może oni też kiedyś zagrają w tej superprodukcji duńskiej i to się wreszcie udało. I ja śmiem powiedzieć, pomimo tego, że mam też dużo zastrzeżeń do samego serialu, ale oglądało mi się go z niesamowitą przyjemnością i myślę, że to nie tylko dlatego, że to jest też trochę opowieść o moim świecie, to znaczy o świecie kontaktów z politykami, tego bycia ciągle na bieżąco z wydarzeniami politycznymi na świecie i w kraju i tak dalej, ale też ośmielę się powiedzieć, że jest to najbardziej udany powrót ze wszystkich serialowych powrotów, jakie widziałam.
Ja się z tobą zgadzam. Bo te powroty są zwykle dramatycznie złe. Dramatycznie złe.
To jest klątwa powrotu.
Tak, klątwa powrotu i przyznam, podchodząc do tego serialu, też się tego obawiałam, chociaż oczywiście trochę się tutaj wycwaniłam. Mogę zdradzić Państwu trochę takiej naszej kuchni. To znaczy, ty zaczęłaś oglądać pierwsze i powiedziałaś, dobrze, możemy to zrobić. To
tak, ja jest bezpiecznie.
Jest bezpiecznie. Myślałam sobie, no dobrze, to może nie jest aż tak dramatycznie, skoro mówisz, że zróbmy i pogadajmy o tym, bo zwykle męczymy się oglądając te powroty. One są nieudane, kanciaste i jakby pozostawiając w strukturze i pomyśle sprzed lat, często jakby grzęzną w fabułach. No tutaj mamy tych samych bohaterów, ale widać, że mamy współczesność i tę rzeczywistość. I to jest rzeczywiście coś, co się udało i naprawdę tak, to jest dobry, udany powrót i fani i fanki Borgen nie muszą się obawiać włączyć tego serialu na Netflixie.
Kiedy Bridget Nyborg rozpoczynała ten serial w pierwszych odcinkach serialu Borgen, to była kobieta, która właśnie po raz pierwszy stawała na czele duńskiego rządu. Pierwsza kobieta ever w ogóle na tak bardzo ważnym politycznym stanowisku, która stwierdziła, posługując się hasłem jednej z polskich partii politycznych, inna polityka jest możliwa i ona teraz zaprowadzi rządy wolne od korupcji, wolne od kumoterstwa, wolne od załatwiania sobie jakichś swoich interesów, od przekupstwa i teraz będzie czysto i będzie patrzyła wszystkim swoim politykom na ręce. Oczywiście można się domyśleć, że nie jest to takie proste i przechodzą kolejne sezony, w których ona oddaje władzę, potem znowu ją zdobywa i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ważne, też nie chcę nikomu psuć zabawy, ale ten nowy sezon rozpoczyna się od tego, że Brigitte jest znowu u władzy, jest ministrą spraw zagranicznych, nie jest na czele rządu, ale jest na czele swojej partii, którą sama kilka lat temu założyła w trzecim sezonie. I cóż, i jest w zupełnie innym momencie swojego życia, zarówno politycznego, jak i życia prywatnego. To znaczy jest kobietą, która zmaga się z różnymi konsekwencjami tego, że zbliża się do menopauzy.
Ona jest w takich dwóch ważnych momentach. To znaczy z jednej strony nie jest na czele rządu, ale jednak jest w czołówce polityków i polityczek duńskich, ale też właśnie jest w takim momencie, no ona przechodzi klimakterium, ma uderzenia gorąca, jest w trakcie menopauzy. Też w poprzednich sezonach wiemy, że no, miała różne problemy zdrowotne, bardzo poważne, które sprawiają, że teraz nie może w jakiś sposób pomagać sobie farmakologicznie przechodzić przez tą menopauzę, więc mamy wielką politykę. Ona jest ministrą spraw zagranicznych, więc mamy ambasadora Chin, ambasadora Stanów Zjednoczonych, mamy w ogóle wielką politykę i ciągle zmienia koszulę, żeby radzić sobie z tym, że właśnie no, poci się jakby fizjologicznie. Do tego mierzy się z ogromnymi problemami w życiu prywatnym, to znaczy z jednej strony nie zbudowała sobie kolejnego związku po rozstaniu z mężem, po rozwodzie, takiego, który by wytrzymał i z którym by dotrwała, a jej syn, że tak powiem, dostarcza jej atrakcji.
Tak, dzieci wyfrunęły z gniazda, jak w tym powiedzeniu, małe dzieci, mały kłopot, coś tam.
Duże dzieci, duży kłopot.
Tak jest. I mnie ten sezon fascynuje ze względu na postać Brigid najbardziej, bo ona też się zmienia psychicznie, w sensie, znaczy psychicznie, może po prostu co innego jest dzisiaj jej priorytetem. Ona wchodzi w to, czego unikała zawsze i to jest właśnie bardzo sexy w tym odcinku, w tym sezonie, że ona jednak porzuca trochę swoje ideały na rzecz czegoś.
No tak, bo najważniejszą rzeczą w tym sezonie jest to, że na Grenlandii odkryto złoża ropy naftowej. Ona jest ministrą spraw zagranicznych.
Grenlandia podlega Danii.
Grenlandia podlega Danii, chociaż ma własny parlament. To jest też bardzo ważne, że część polityków na Grenlandii chce niepodległości od Danii, więc to jest taka sytuacja też trudna. Jakby bardzo delikatne kwestie w to wchodzą. I między nią a premierką, która jest od niej młodsza i która kiedyś się na niej wzorowała, co jej przyznaje w jednym z odcinków, jest dużo napięcia, komu podlega ta sprawa, kto ma ją pilotować. One są z dwóch różnych partii koalicyjnych. Nowi Demokraci, partia Brigid jest koalicjantem. No i to wszystko sprawia, że no, Brigid kiedyś miała na swoim sztandarze walkę z katastrofą klimatyczną, zieloną politykę, no a później przychodzi czas na sprawdzam. I to sprawdzam nie wychodzi tak dobrze, jakby wyszło w poprzednich sezonach, ja bym powiedziała.
Tak, i nagle się okazuje, że jednak można swoje ideały poświęcić dla takich wartości jak władza, że to też nie jest takie bardzo jednoznaczne, to znaczy stoimy przed wyborem, że w jednej ręce jest władza albo pieniądze, a w drugiej ręce są ekologia, ideały i wartości, które się wyznaje. Okazuje się, że nagle tutaj, a to wyskakuje właśnie ambasador Stanów Zjednoczonych, a to wyskakuje ambasador Chin i ona jako ministerka spraw zagranicznych ma nacisk po prostu już globalne takie, że a tutaj Unia, a tu coś. W ogóle wydaje mi się, że świetnie został dobrany temat tego sezonu, bo jak mieliśmy te trzy poprzednie sezony, wszyscy, którzy oglądali, mogą pamiętać, że tam każdy odcinek trochę był zamkniętą częścią, był jakimś takim problemiczkiem, oczywiście była fabuła szersza, to nie byli przyjaciele, którzy właściwie się ciągle replikowali, albo jakieś takie seriale, które nie mają głębszego jakby fabuły.
To nie było CSI.
Dziękuję, o to mi chodziło. To jest najbardziej klarowne wyjaśnienie. Tylko że to jest właściwie taki miniserial, który jest historią opowiadaną od pierwszego odcinka do ostatniego. I to właśnie temat Grenlandii, który łączy zarówno geopolitykę, łączy kwestię Grenlandii jako miejsca, w której społeczności lokalne, społeczności rdzenne mają swoje prawa, ale mają też swoje problemy, z którymi walczą, zmagają się, tożsamość. Młodzi ludzie, którzy też chcą kultywować tożsamość, a nie za bardzo mają perspektywy na przyszłość, to wszystko sprawia, że to jest po prostu ciekawie poznawczo wątek.
Jest też bardzo ważny wątek rosyjski i to jest wątek, w którym w jednym z pierwszych odcinków słyszymy, że no, chodzi o pewnego oligarchę, że on przyjaźni się z Putinem, ale też, że ma zostać na niego nałożone europejskie sankcje w związku z atakiem na Ukrainę, ale to widać, że było nakręcone jeszcze przed lutym, bo chodzi o atak i oczywiście o wojnę, która toczyła się wcześniej w samym Donbasie we wschodniej Ukrainie, a nie tę eskalację wojny, którą mamy od 24 lutego. To jest wyraźne, bo jest atak i to słownictwo jest inaczej dobrane.
Tak, ale wiesz, mimo tego ma się wrażenie, że on jest zabójczo aktualny. To tak. Znaczy, wiemy przecież, że ten serial powstał przed wojną i że twórcy nie mieli w ogóle szans odnieść się do tej sytuacji, a jednocześnie on komentuje tą rzeczywistość.
Tak, czyli co się dzieje, kiedy to z Rosji idą pieniądze, kiedy wielki oligarcha macza w tym palce, kiedy... Ratunek może przyjść jedynie ze strony Chin. Po prostu.
Chiny robią puk, puk, hello.
Dzień dobry, chcielibyśmy państwa, chciałbym panią uratować.
Kupić.
Kupić, ale też uratować, tak? No. I to przed, duńską opinią publiczną, więc to jest też właściwie tak bardzo ciekawe, co się dzieje, kiedy Birgit chce pomóc Amerykanom i wesprzeć Amerykanów i później ratunek dla niej przed wielką kompromitacją przychodzi ze strony Chin. Więc to jest serial, o którym też można bardzo dużo dyskutować. My tutaj nie wchodzimy w niuanse i w konkrety, bo no, boimy się spoilerów, jak zawsze. Tak. Nie chcemy państwu psuć zabawy, ale naprawdę to, ile rzeczy można omówić przy okazji tego serialu i jak on jest publicystyczny, i też mam wrażenie, mamy to szczęście, że wcześniej to, co oglądaliśmy, oglądaliśmy później. To znaczy my oglądaliśmy Borgen w Polsce, on trafił na Netflixa do Polski dużo później niż był tworzony. Więc też to, co chciał komentować na bieżąco, stało się trochę nieaktualne, trochę bardziej w duńskim kontekście. Tutaj widać, że on jest już robiony dla światowej publiki. Ja czuję tę różnicę.
Tak, on jest robiony dla światowej publiki, ale jednocześnie też trochę dalej stara się być reklamą Danii. Tak. Czyli, że jesteśmy...
Patrzcie, jesteśmy fajni.
Tak, jesteśmy Skandynawami, wiecie o co chodzi, nie?
Państwo opiekuńcze jest super.
Ekologia jest super, nikogo właśnie nie zostawiamy w tyle. Oczywiście cele klimatyczne są dla nas święte, a jak ktoś nawet mruży oko na cele klimatyczne i na odejście od węgla, to natychmiast wyrzucamy go za drzwi, w ogóle nie oglądając się na nic.
Porozumienie paryskie, to jest takie...
Dobra, to się robi coraz mniej odcinek o serialu, a coraz bardziej o polityce, więc musimy wrócić do Borgen.
Ale to jest dokładnie o tym. Ale jeżeli chodzi o promocję Danii, to mi tylko duńskiego designu brakowało, żeby była taka całkowita promocja Danii, bo tego tam nie ma. A tak, poza tym mam wrażenie, wszystko, co może się podobać w Danii, to tam jest.
Tak jest, przynajmniej nam. Natomiast...
Tak, właśnie, dla konserwatywnych naszych słuchaczy i słuchaczek, nie wiem, czy takich mamy, ale jeżeli są, to myślę, że to jest trudny serial.
Tak, konserwatyści nie są tam pokazani pozytywnie, ale ja pamiętam chyba z drugiego sezonu feministkę, która była też negatywną postacią, która była właśnie z radykałką, z feministycznej partii, była w jakiejś organizacji nawet feministycznej. Nie wiem, czy ona jakieś podsłuchy zakładała, pamiętasz to?
Coś było takiego, ale też był bardzo ciekawy odcinek, to jest 10 lat temu odcinek o, pamiętasz całą sprawę praw pracowniczych dla pracownic seksualnych?
Tak.
Bardzo duża, w ogóle duży wątek, bardzo ciekawy, bardzo wyraźnie pokazana zmiana tematu, upodmiotowienie kobiet, które pracują seksualnie, bohaterka, która pracuje seksualnie, która jest pokazana w sposób taki, no jak normalna pracująca kobieta, to wciąż w Polsce wydaje się rewolucyjne, a proszę bardzo, 10 lat temu w Danii to był wątek w serialu. I centrowa partia poparła wtedy prawa pracownic seksualnych właśnie w tym serialu.
Tak, właśnie trzeba cały czas rozważyć to, że centrum w Danii to jest co innego niż na przykład właśnie centrum w Polsce, ale chciałam cię przeciągnąć do naszego ogródka, czyli ogródka dziennikarskiego, medialnego. W tych pierwszych sezonach Borgen, oprócz Brigitte Nyborg, również bardzo ważną rolę odgrywała inna bohaterka. Chodzi o Katrin Frinsmark, która jest dziennikarką, prezenterką. Na początku serialu dopiero właśnie wspina się po szczeblach, wreszcie może występować. Zamiast latać z mikrofonem za politykami, przychodzi do studia, zaczyna robić karierę jako publicystka, jako dziennikarka polityczna w najważniejszej stacji. No i wiemy, że po tych 10 latach u niej też się bardzo wiele zmieniło.
Zostaje dyrektorką wiadomości największej stacji telewizyjnej w Danii. Właściwie jest pokazywana jako osoba, która ma tę stację uratować, bo tu też jest bardzo ciekawy temat związany z tym, jak media społecznościowe, jak rozwój portali internetowych, jak też fake newsy i bańki informacyjne wpłynęły na to tradycyjne medium i takie tradycyjne wiadomości, i to, co ona robi, też jest bardzo, bardzo interesujące. Co ciekawe, tutaj nie ma w tym czegoś, co w Polsce by było też dużą sprawą, to znaczy ona kiedyś była rzeczniczką Brigitte Nyborg w jednym z sezonów. Była rzeczniczką prasową i teraz jest dyrektorką stacji telewizyjnej i nie jest Jackiem Kurskim.
Właśnie chciałam cię zapytać, czy nie przypomina ci to czegoś?
No właśnie, nie jest to tam uznawane za nadużycie. Ona zrywa w ogóle związki z Brigitte. Pokazywane jest też to, że mimo tego, że widać, że te kobiety łączy sympatia, łączy ich wspólna przeszłość, coś nawet wcześniej na kształt przyjaźni, ona mówi, teraz nie możemy się przyjaźnić.
Nie ma taryfy ulgowej.
Nie ma taryfy ulgowej. Właściwie no, największe materiały, tak się składa, po prostu za tego dyrektorstwa Katrin właśnie są o Brigitte. I Brigitte ma największe problemy właśnie związane z tym, co odkrywają dziennikarze tej stacji telewizyjnej. I to też jest zupełnie nowa jakość, bo intuicyjnie u nas brzmi to tak, rzeczniczka staje się dyrektorką, to jest po prostu droga w jedną stronę, jeżeli przychodzisz do polityki. A tutaj jest pokazany nie tylko powrót, ale powrót, który jest ze standardami, z tym, że skoro jestem dziennikarką, teraz skoro jestem dyrektorką stacji telewizyjnej, nic, co mnie wcześniej łączyło, nie ma wpływu na moją pracę. To jest bardzo imponujące.
Ale też nie ma takiej jakiejś mściwości w tej relacji, że tutaj mam przechył w drugą stronę.
Każdy,
prawda,
rozumie swoją rolę. Mhm. I szanuje ją. To jest też takie bardzo odświeżające.
Tak jest. Chociaż ja jestem rozczarowana tym wątkiem Katarzyny akurat. Przede wszystkim dlatego, że Kaspera Jula tam nie ma. Jest powiedziane, że jej były partner, też ojciec jej dziecka, Kasper Jul, wyjechał do Londynu i go nie ma. Pilu Esbeck go gra, czyli Euron Greyjoy. Dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek może być to osoba bardziej znana z Gry o Tron nawet niż z serialu Borgen. I w ogóle Katarina nie ma życia prywatnego w tym nowym sezonie, nie?
Moim zdaniem ma życie prywatne, bo jest cały czas tym samym profesorem ekonomii, z którym ją zostawiliśmy pod koniec trzeciego sezonu i to jest po prostu dobry, nudny związek.
No tak, no ale wiesz, w sensie, że mam wrażenie, może tak to jest zamysł twórców serialu i teraz ich bezpodstawnie krytykuję, ale jest pokazane, że Katarina nie ma w ogóle praktycznie życia poza pracą, że ta praca absolutnie ją przytłacza i wszystko, co związane z jej różnymi emocjami, stanami psychologicznymi, stanami emocjonalnymi jest związane wyłącznie z pracą. No i okazuje się, że Katarinę, która jest świetną dziennikarką, wszyscy ją chwalą, że jest fantastyczna, w ogóle najlepsza dziennikarka w kraju, wow, 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 ona sobie nie daje rady na tym zarządzającym stanowisku.
I tutaj teraz wychodzę z butów współprowadzącej Szkoda Czasu na złe seriale i wskakuję szybko w buty prowadzącej Dobra Praca i Praca od Podstaw. Nie każdy, kto jest dobry w swoim fachu, jest też osobą, która dobrze zarządza osobami, które ten fach wykonują. To znaczy nie każdy dobry informatyk później będzie dobrze zarządzał grupą informatyków, nie każda dobra dziennikarka będzie później dobrą dyrektorką i dobrą osobą do zarządzania, bo zarządzanie to jest zupełnie oddzielna umiejętność, której trzeba się uczyć i to jest w ogóle pułapka też polskiego rynku pracy, ale ty mi nie pozwolisz więcej o tym mówić, zresztą to nie na temat tutaj i to jest wyraźnie pokazane i to też jest dla mnie ciekawy wątek, że ona sobie z tym nie radzi.
Też wiesz, widać to, jaką dużą pułapką jest na przykład nagłe zarządzanie zespołem, którego było się kiedyś częścią. Albo nawet zarządzanie swoim byłym szefem, który kiedyś był twoim szefem właśnie, a teraz jest podwładnym i musisz mu coś rozkazywać, więc to jest trudne. Natomiast przez właśnie takie różne minusy troszeczkę koniec tego serialu mnie rozczarował.
Dla mnie finał tego serialu jest najsłabszą częścią tego serialu. Niestety. To jest 8 odcinków i mam wrażenie, 7 odcinków jest bardzo dobrych, bardzo ciekawych i frapujących i nagle jakby ktoś przykleił ten 8 tak trochę jak krzywo ogon osiołkowi, wiesz, po prostu tak. I przy uchu. I dlaczego? I dlatego myślę, że to jest ta słaba część, co nie zmienia faktu, że cały sezon bardzo polecam i cały serial Borgen cały czas polecam. On się całkiem dobrze też zestarzał, bo przyznam, że taka zafascynowana tym finałowym sezonem, to tak sobie cofnęłam się do tych poprzednich odcinków, bo no, czasami się tak robi. I on zestarzał się, to czuć, ale jednak zestarzał się dobrze.
A pamiętasz polski Borgen?
Ekipa Agnieszki Holland, oczywiście. Na Polsacie lata temu leciał ten serial. Też mieliśmy wymarzonego premiera tam, Marcin Perchuć grał. Tego wspaniałego, idealnego premiera. To też była taka fantazja o niesamowitym takim no, polityku, którego byśmy chcieli tutaj.
Tak, jak będzie wyglądała Polska, kiedy zacznie ją zarządzać rząd właściwie wyjęty z krajów Europy Środkowej czy Europy Zachodniej, czyli liberalny, z lekką nutą socjalną, chociaż nie, tamten premier wydaje mi się, że był dużo bardziej liberałem i takim konserwatystą ekonomicznym niż Brigitte Borg, z tego co pamiętam.
On był centrowy z polskiego kontekstu. Wawrzyniec Smoczyński był scenarzystą tego serialu.
To był serial, który można dwojako rozumieć, bo on nie był ciekawy, znaczy on nie był udany, jakbyś absolutną bzdurą, natomiast ja też go uwielbiałam właśnie dlatego, że pokazuje pewne fantazje Polaków na temat tego, jak chcieliby, żeby wyglądała ich przyszłość polityczna. Zresztą kiedyś rozmawiałyśmy o tym serialu z Agnieszką Holland, która strasznie ubolewała nad tym, że dzisiaj już nie ma pieniędzy na seriale polityczne i nie można by było nakręcić już serialu politycznego, bo żadna ze stacji by się na to nie zdecydowała, tym bardziej szacunek dla Duńczyków.
Nasz wywiad z Agnieszką Holland do znalezienia w aplikacji i na stronie tok.fm.pl w naszym archiwum. I to jest właśnie to, że zrobić dobry serial polityczny jest bardzo trudno, bo mamy tak, mamy Borgen, który tu chwalimy, mamy House of Cards, które na początku był dobrym serialem, później coraz bardziej tonęło, aż w końcu wylądowało na jakimś dnie obok Titanica i tam już zostało, a później jeszcze Kevin Spacey po prostu zrzucił na to bombę atomową. Mamy Figurantkę, która jest trochę z innego typu.
Bardzo lubię.
Taki bardziej komediowy serial, VIP. Dużo nagród dostał ten serial.
Tak, i myślę, że słusznie warto sobie na niego zerknąć. To jest ten serial, który ma... Boże, ile? 4 sezony? Dobrze mówię?
Nie pamiętam, że tak.
Ale on jest właśnie trochę o kobiecie, też o kobiecie polityczce, która troszeczkę przypadkowo ląduje na stanowisku wiceprezydentki i jak Kamala Harris została wiceprezydentką, to właśnie było dużo takich głosów, że VIP się właśnie w Stanach Zjednoczonych ziściło. Ja też myślę, że w pewnym sensie serialem bardzo politycznym jest serial Sprawa Idealna, który cały czas do amerykańskiej polityki, to takiej super bieżącej, naprawdę. On był najbardziej świeżym takim serialem, też okrzykniętym najlepszym serialem czasów... Już zapomniałam.
Donalda Trumpa.
Przepraszam, coś mnie rozproszyło.
Ale tak, to był dobry serial, chociaż teraz trudno się go ogląda, kiedy już tak nie żyją te sprawy. To znaczy, że on staje się taką publicystyką, która rzeczywiście, jak jest aktualna, to robi wrażenie. My go oglądałyśmy na bieżąco i to robiło wrażenie. Wydaje mi się, że już po jakimś czasie to wrażenie spada. Jest jeszcze taki serial Designated Survivor, czyli serial, który opowiada o człowieku, który staje na czele państwa, dlatego że wszyscy inni zginęli.
No i jest serial, który teraz obejrzałyśmy, który jest bardzo, bardzo nowy. Na Netflixie można go zobaczyć tak samo jak Borgen, czyli Słowo na RZ.
Tak, bardzo źle to brzmi.
Adam Conover, który jest amerykańskim komikiem, showmanem, taką osobą tłumaczenia różnych rzeczy z przymrużeniem oka, od takich popularno-naukowych seriali, czy filmów, czy filmików, czy programików, zrobił razem z Obamami serial dokumentalny.
Deal, małżeństwa Obamów z Netflixem i... No i tak słabo.
Tak, to jest, ale jakby wytłumaczmy, o co chodzi, że to jest taki mini serial dokumentalny o tym, jak działa rząd. Który wcale nie jest o tym, jak działa rząd, tylko jest o kilku rzeczach związanych z tym, jak działa rząd.
Jest to serial słaby.
Tak, już to mówiłaś, ale powiedzmy, co w nim jest.
Jakbym chciałam zgodnie z tytułem tego podcastu powiedzieć szkoda czasu na złe seriale, więc szkoda czasu na ten, ponieważ to jest takie bardzo podstawowe, ma być zabawne, nie wychodzi?
Nie, to w ogóle nie jest zabawne, naprawdę. To jest
ale
taki
miało być.
Żart z czego ściskiem, że nie jest ani jakieś wyjątkowo śmieszne, ani te żarty nie są wysokich lotów, ale to nie ma znaczenia, bo żarty niewysokich lotów też bywają śmieszne, a tutaj zupełnie nie wychodzi. Ten Adam Conover jakby jest, nie jest moim typem i to, że tam się pojawia raz na początku i raz na końcu Barack Obama nie ratuje tego serialu, wręcz jeszcze bardziej go...
Właściwie moim zdaniem w tym serialu w ogóle Adam Conover powinien zostać zastąpiony Barackiem Obamą i wtedy by to mogło mieć sens.
Mhm.
No jakby on miał swój serial.
Albo kim jeszcze?
Krystian Barański.
Keanu Reeves.
Nie wiem, dziwny dobór. Dziwny rozrzut. Ja myślę, że w ogóle idea tego, sama idea i sam pomysł, bo...
To... Nicolas Cage. On miał taki serial o przeklinaniu i to dobrze wyszło.
Tak, ten serial o przeklinaniu był dobry. Rzeczywiście, masz rację. Jeszcze Morgan Freeman miał o bogach.
A Morgan Freeman nie występował w tym serialu dokumentalnym? Na początku chyba był.
Widzisz, no to jest tak, że nawet żeby sprawdzić, to nie mam ochoty odpalać tego serialu. To znaczy czegoś tak kanciastego, takiego bez polotu, bez takiej właściwie szczególnej wiedzy.
Bo ja się dowiedziałam na przykład, że AccuWeather nie jest okej. Okay. Nie wiedziałam o tym, że to, na czym codziennie sprawdzam pogodę, jest aplikacją, która dość nieładnie sobie poczyna ze swoimi użytkownikami. Ale żeby dowiedzieć się, o co chodzi, musicie obejrzeć ten serial, bo ja tego na pewno nie będę opowiadała.
Nie oglądajcie tego serialu. To chyba ustaliłyśmy.
Na szczęście nie zajmie wam to dużo czasu, jeśli już się zdecydujecie, bo to są takie dosyć krótkie odcinki. Jest ich bodajże 6. One dotyczą takich tematów jak zdrowie, pogoda, żywność. No i opowiadają właśnie o tym, jak amerykański rząd ma różne agencje, które zajmują się właśnie tymi rzeczami. I co ważne, to nie jest też taka laurka, to znaczy są tam poruszane również takie momenty, w których tym agencjom nie wychodziło, albo rozmawia się o nadmiernej biurokracji, albo o rasizmie i to jest okej. Okay. Natomiast tak czy inaczej to nie sprawia, że ten serial jest lepszy. Jest taki wybiórczy, trąci banałem.
John Oliver, on to powinien prowadzić.
Wiesz, ale Conovera się porównuje do Johna Olivera, że to jest mniej więcej ten sam styl opowiadania różnych rzeczy, natomiast klasa na pewno nie.
Lepiej oglądać, bo można na HBO Max oglądać Johna Olivera i lepiej jego oglądać o bieżących sprawach i się więcej człowiek dowie i jeszcze się częściej uśmiechnie niż właśnie słowo na RZ. To jest tłumaczenie po prostu słowo na G government, tak?
With
tak.
Adam Conover oczywiście, bo with, to musiało być. Dobrze, że nie with Barack Obama, bo tego też się obawiałam, jak dowiedziałam się, że Netflix będzie robił coś z Obamami, że tam po prostu będą ich nazwiska po prostu na wszystkim przyklejone, żeby było na pewno wiadomo, że to był prezydent Stanów Zjednoczonych, współpracuje z Netflixem.
Jeśli myślę o serialach jeszcze o polityce, to przypomina mi się taki serial jak The Society, czyli taka współcześniona wersja Władcy Much i mówię o nim głównie dlatego, że myślę, że to jest dobry serial do omawiania na lekcji WOS-u, bo on jest taki bardzo właśnie łopatologiczny i więcej można z niego wyciągnąć tego, czym jest system polityczny, dlaczego prawo ma znaczenie, co się dzieje, kiedy znikają te wszystkie zależności.
Jeśli chodzi o Władcę Much, to ja bardzo mocno czekam na to, aż w Polsce pojawi się Yellow Jackets, bo to jest też taki serial w tym klimacie, w klimacie Lostów. W ogóle wszystkim przypominam, uwaga, Disney Plus wchodzi do Polski 14 czerwca i dzięki temu znowu będzie można w Polsce całkowicie legalnie i bardzo prosto obejrzeć cały serial Lost i to jest wspaniała informacja.
A też bardzo dobrą informacją jest to, że będziecie mogli też posłuchać naszego podcastu, w którym przyjrzymy się platformie Disney Plus i pomożemy się wam po niej poruszać i polecimy, na co warto tam zerknąć i co tam jest. Czyli ściągaj już we wtorek na tok.fm.pl, czyli wyjątkowo premiera naszego podcastu nie w czwartek, tylko we wtorek.
Zapraszamy serdecznie i zapraszamy do posłuchania naszych innych odcinków, które można znaleźć na tok.fm.pl i w aplikacji Radia Tok FM. Na przykład ostatnio miałyśmy gościnie i rozmawiałyśmy o serialach i o książkach Sally Rooney i o serialach na podstawie jej literatury i wydaje mi się, że to była bardzo, bardzo ciekawa rozmowa.
Zapraszamy też na nasze media społecznościowe. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
I żegnamy się z Państwem. Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.